Podcast jest finansowany przez wspólnotę EIT Food w ramach projektu Annual Food Agenda.
Dzień dobry, przed mikrofonem Dorota Grzymska. Tematem dzisiejszego spotkania są kiszonki. Kiszona kapusta czy ogórki to nie tylko porcja witamin, których brakuje nam w chłodniejszych porach roku, ale też naturalny probiotyk. I o tym porozmawiam z magister inżynier Marzeną Lenkiewicz z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zatytułowała pani dzisiejsze spotkanie Kiszonki na zdrowie.
Tak, kiszenie zyskuje coraz więcej zwolenników. Staje się takim trendem ostatnich lat. Mało tego, staje się nawet sposobem życia takiego zdrowego i kreatywnego. A tak naprawdę kiszenie obok solenia i suszenia to jedna z najstarszych metod konserwowania i przechowywania żywności.
No właśnie, od jak dawna ludzkość fermentuje żywność?
Historia żywności fermentowanej sięga już starożytności. Być może wszystko zaczęło się od kiszonej mąki, z której później upieczono chleb, a może od skwaszonego mleka, z którego wyprodukowano sery. Naukowcy z Skandynawii odkryli, że fermentacja mlekowa znana była już 9000 lat przed naszą erą, czyli bardzo, bardzo dawno. Natomiast w Chinach zaczęto konserwować warzywa, czyli je kisić, już 3000 lat przed naszą erą. Wiedzę na temat tych procesów uzyskano dopiero w XIX wieku i wówczas francuski uczony Ludwig Pasteur dowiódł, że fermentacja mleka zależy od drobnoustroju, w którym nadał nazwę ferment. Kiszenie na początku miało na celu przedłużanie trwałości żywności. Nasi przodkowie, konserwując w ten sposób żywność, nie zdawali sobie sprawy, jak dalece zmienią losy żywienia, diety, a tym samym zdrowia swoich potomków. Dzisiaj wiemy, że kiszonki mają szereg zalet, między innymi część bakterii fermentacji mlekowej zawarta w kiszonkach to szczepy probiotyczne, czyli takie, które podane w odpowiedniej dawce człowiekowi po prostu wpływają pozytywnie na nasze zdrowie. Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda udowodnili, że już po 10 tygodniach stosowania diety bogatej w kiszonki wzmacnia nasz się układ odpornościowy, zmienia się mikrobiom jelit na bardzo korzystny i spada też stężenie prozapalnych interleukin, które są wiązane z reumatoidalnym zapaleniem stawów, cukrzycą typu drugiego, czy też chronicznym stresem. Kiszonki oczywiście też zmniejszają ciśnienie krwi, poziom cholesterolu, czyli zmniejszają ryzyko wystąpienia miażdżycy, choroby wieńcowej serca, nowotworów i otyłości. Również zawierają bardzo dużo błonnika, który pobudza pracę jelit. Kiszonki zawierają też dużo witamin A, E, K, P, C czy z grupy B oraz związków mineralnych takich jak magnez, wapń, żelazo czy też fosfor. Mało tego, zwiększają przyswajalność wapnia i żelaza, co jest ważne, zwłaszcza u osób starszych. Mają też kwas mlekowy, który pomaga w przywracaniu równowagi kwasowo-zasadowej, a także utrzymaniu tej równowagi. Warto też wspomnieć, że kiszonki usuwają część toksyn z naszego organizmu.
Mamy tutaj dwa terminy, fermentacja i kiszenie. Tak. Czy one się różnią jakoś od siebie?
Tak, oczywiście. Z kiszeniem i fermentacją to jest tak jak ze starą zasadą geometrii. Czyli każdy kwadrat jest prostokątem, a nie każdy prostokąt jest kwadratem. W związku z tym każde kiszenie jest fermentacją, natomiast nie każda fermentacja jest kiszeniem. Mamy produkty fermentowane, ale to są nie tylko ogórki kiszone, ale też piwo czy na przykład jogurt. Wiemy już dzisiaj, że fermentacja jest enzymatycznym procesem polegającym na przemianie związków organicznych prowadzonym przez mikroorganizmy w warunkach beztlenowych, którego efektem jest uzyskanie energii niezbędnej do procesów żywieniowych tych mikroorganizmów. Natomiast kiszenie polega na procesie fermentacji mlekowej, czyli jednym z rodzajów fermentacji.
Jakie są rodzaje fermentacji?
Oprócz tej wspomnianej fermentacji mlekowej mamy też fermentację alkoholową, octową, propionową, fermentację cytrynową, manitową i masłową. Oczywiście nie wszystkie fermentacje są pożądane przy produkcji i przechowywaniu żywności. Na przykład fermentacja masłowa i manitowa są traktowane jako problematyczne przy winiarstwie, piwowarstwie, a także przy produkcji kiszonek. Ale dzisiaj będziemy, prawda, mówić tylko o fermentacji mlekowej, ponieważ ona jest podstawą procesów kiszenia.
No właśnie, wszyscy wiemy, jak się kisi, ale nie znamy procesów, które zachodzą podczas kiszenia.
Aby za każdym razem przygotować smaczne i zdrowe kiszonki, powinniśmy poznać podstawy procesu dzięki którym powstają. Fermentacja mlekowa jest też procesem enzymatycznym rozkładu węglowodanów, czyli cukrów, do kwasu mlekowego prowadzona przez bakterie fermentacji mlekowej. Bakterie fermentacji mlekowej, w przeciwieństwie do patogenów, nazywane są potocznie bakteriami dobrymi bądź też zdrowymi. Należą one do bakterii gram-dodatnich, nieprzetrwalnikujących, są to pałeczki bądź ziarniaki, najczęściej reprezentowane przez rodzaj Lactobacillus, Leukonostok, Pediococcus, Streptococcus. I one występują oczywiście w jogurtach, kefirach, serach czy zakwasach chlebowych, ale ich naturalnym środowiskiem bytowania są owoce i warzywa, czyli surowce roślinne, a co za tym później idzie też kiszonki. I ze względu na szlak przemian cukrów, te bakterie zostały podzielone na homo i heterofermentatywne. Chodzi o to, że po prostu w przypadku tych pierwszych wytwarzany jest tylko kwas mlekowy, w przypadku tych drugich kwas mlekowy i produkty uboczne, czyli kwas octowy, dwutlenek węgla, alkohol etylowy. Bardzo ważne jest to, że bakterie fermentacji mlekowej produkują szereg związków aromatycznych, czyli diacetyl, acetoinę, aldehyd octowy, też kwas propionowy, mrówkowy, kapronowy czy izowalerionowy. I te wszystkie związki później wpływają na cechy organoleptyczne naszego produktu, a tym samym też naszych kiszonek. Musimy pamiętać, że proces kiszenia w domu jest procesem fermentacji tak zwanej spontanicznej, czyli zachodzącym wyłącznie przy udziale mikroorganizmów znajdujących się na właśnie owocach czy też warzywach. Ale też na tych naszych owocach czy warzywach mogą się znajdować patogeny, takie jak salmonella, listeria monocytogenes, bacillus cereus, czy też bakterie z grupy coli. I żeby proces naszej fermentacji, czyli tego kiszenia, przebiegał prawidłowo, to musimy stworzyć jak najlepsze fizyczne i chemiczne warunki do rozwoju tych dobrych bakterii, czyli bakterii fermentacji mlekowej.
A co się dzieje w słoiku podczas kiszenia?
W słoiku podczas kiszenia właśnie rozkładane są cukry zawarte w tkankach roślinnych do kwasu mlekowego przez mikroorganizmy. I wówczas kwas mlekowy, który jest wytworzony, obniża pH naszej zawartości słoika i ten kwas zahamowuje rozwój drobnoustrojów niepożądanych, czyli na przykład patogenów bądź bakterii gnilnych, które mogą powodować psucie kiszonki. W słoiku to zachodzi pewien rodzaj walki między bakteriami fermentacji mlekowej, tymi dobrymi, a właśnie bakteriami niekorzystnymi. Uważa się zwykle, że produkt prawidłowo ukiszony ma pH 3,5, czyli zawartość kwasu mlekowego, który właśnie hamuje te niedobre drobnoustroje, wynosi wówczas około 1,5%. I to wtedy jest najlepszy moment, żeby spożyć kiszonki, bądź je po prostu utrwalić, czyli spasteryzować, bądź dobrze schłodzić, czyli albo wstawić do lodówki, albo bardzo chłodnej piwnicy. Tak naprawdę chodzi o zahamowanie rozwoju drobnoustrojów, bo jeżeli tego nie zrobimy, to w warstwie powierzchniowej kiszonki, jeżeli jest nawet minimalny dostęp tlenu, może dojść do rozwoju pleśni, czy tak zwanych drożdży kożuchujących i one ten dobry kwas mlekowy rozkładają na dwutlenek węgla i wodę i to powoduje, że w powierzchniowej warstwie kiszonki zwiększa się pH i następuje powrót tak jakby warunków sprzyjających rozwojowi drobnoustrojów niepożądanych. Bardzo ważne są właśnie i temperatura, i stężenie soli, i jakość surowca, i jakość wody przy kiszeń.
A jakie są techniki fermentacyjne?
Z najbardziej popularnych, najbardziej znanych jest to kiszenie w solance, bądź też kiszenie w soli. Jeśli chodzi o pierwszą metodę, bardzo ważnym jest użycie solanki o odpowiednim stężeniu soli. Zbyt wysokie stężenie soli w solance może spowodować zahamowanie fermentacji bądź negatywnie wpłynąć na końcowe cechy produktu. Natomiast zbyt niskie stężenie soli nie zahamuje rozwoju po prostu drobnoustrojów niepożądanych. Ważne jest, aby nie zastosować soli
jodowanej.
Niekoniecznie. Ostatnie badania naukowców wykazały, że jod nie ma wpływu negatywnego na proces fermentacji mlekowej. Ważne jest, żeby nie było substancji przeciwzbrylających. Bez problemu możemy kisić w soli kamiennej, w soli morskiej, w soli różowej himalajskiej, czy też w soli rafinowanej, ale musimy sprawdzać po prostu na opakowaniu, co deklaruje nam producent. Musimy po prostu czytać etykiety. Stężenie soli w kiszonce powinno wynosić 2,5%. I musimy sobie uświadomić, że w naszym słoiku oprócz tej solanki, którą przygotowujemy, jest też surowiec, który chcemy ukisić. Czyli jeżeli naszych warzyw i owoców jest bardzo dużo, to takie rzeczywiste stężenie stężenie soli w kiszące będzie na przykład na poziomie 1,5%, a nie 2,5%. Jeżeli chcemy zjadać kiszonki na bieżąco, to możemy po prostu mniej solić. Jeżeli chcemy przechowywać jej wiele miesięcy, to solanka powinna zawierać od 5 do 7% soli. Solanka to nie tylko sól, to też woda. Od wody użytej zależy jakość i właściwości solanki, a też później też naszych kiszonek. Także woda powinna być zdatna do picia na surowo, czyli czysta mikrobiologicznie. Wiele osób też się zastanawia, jaka powinna być temperatura wody do przygotowania solanki, prawda? Niektórzy polecają wodę gorącą, przegotowaną, drudzy ostudzoną. Optymalną temperaturą w początkowych dniach fermentacji jest temperatura 20-25 stopni.
Co może wzbudzić nasz niepokój w czasie procesu kiszenia?
Często zdarza się, że nasza kiszonka pachnie nieładnie bądź wygląda nieładnie. I wiele osób się zastanawia nad tym, co z tą kiszonką zrobić. Najczęściej budzi niepokój to, co się pojawia na powierzchni. Może pojawić nam się pleśń, ale już tutaj szybko uspokoję. Pleśń, jeżeli pojawia się na początku kiszenia w postaci takich drobnych kropek, punktów, które z czasem rosną koncentrycznie.
Robi się taki kożuch.
O, tu kożuch, to zaraz będziemy tłumaczyć, to jest coś innego, ale tak, dobrze, że pani wspomniała. Pleśnie po prostu tworzą takie okrągłe kolonie na powierzchni. Jeżeli tych pleśni jest dużo i tych kolonii dużo, to one mogą się zlać ze sobą. Ale możemy bardzo łatwo rozpoznać, czy to są pleśnie, czy właśnie ten kożuszek fermentacyjny. Po pierwsze, pleśń ma zapach nieprzyjemny, taki stęchły. No, ma barwę taką białą, kremową, może być czerwona, zielonkawa, sinawa. Jak jest bardzo dojrzała, to jest czarna, ale pleśń jest grzybem, czyli tworzy grzybnię. Jeżeli taką pleśń będziemy próbować podnieść, to ona nam się da unieść z powierzchni kiszonki i nie rozproszy się nawet, jak będziemy mieszać kiszonkę, czyli ona jest taka zwarta. Natomiast kożuszek fermentacyjny pojawia się na całej powierzchni kiszonki, bo pleśń tylko punktowo. Łatwo pęka przy nawet delikatnym ruchu. Ma też kolor taki białawy. To jest taka cienka warstwa, która przypomina pofałdowaną folię. Powstaje on w wyniku działania bakterii fermentacji octowej bądź drożdży kożuchowych i jak w przypadku pleśni musimy całą zawartość słoika usunąć, ponieważ jest ryzyko, że ta pleśń, która nam powstała, może wytwarzać mykotoksyny, które są mutagenne, kancerogenne, a my tak naprawdę bez badań mikrobiologicznych nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ta pleśń wytwarza te mykotoksyny, czy nie wytwarza, bo są pleśnie, które nie wytwarzają. Ale jeżeli już coś się nam pojawi, wyglądające jak pleśń, to całość słoika wyrzucamy, a nie zbieramy, tak jak niektórzy robią, łyżko. Natomiast w przypadku kożuszka fermentacyjnego należy usunąć tą właśnie warstwę. I to łatwo jest zrobić, dotykając ręcznikiem papierowym do powierzchni kożuszka i szybko ściągając. A musimy to zrobić po prostu po to, żeby nie obniżyła nam się kwasowość kiszonki, bo jeżeli nam się obniża, a jest takie ryzyko przy tym kożuszku, to później kiszonka nam się zepsuje. Jeżeli usuniemy ten kożuszek, to będzie wszystko w porządku. Oczywiście, jeżeli później nie pojawi się jakiś nieprzyjemny zapach, smak, czy konsystencja, która będzie wyglądała na śluzową, to znaczy, że jest wszystko w porządku i możemy taką kiszonkę spożywać. Może się pojawić też piana, czyli te bąbelki. Oznacza to tylko tyle, że fermentacja zachodzi burzliwie, bardzo intensywnie, czyli powstający gaz, dwutlenek węgla, który jest jednym z produktów procesu fermentacji mlekowej, podnosi się do góry i po prostu pojawia się na powierzchni kiszonki. To jest nic niepokojącego. Możemy tą pianę usunąć, bądź też zostawić, ona zniknie po kilku bądź kilkunastu dniach. Jeżeli poza tym nie widzimy żadnych zmian organoleptycznych, takich nieprzyjemnych, to znaczy, że też kiszonkę możemy spożyć.
Czyli kiszonki na zdrowie.
Czyli kiszonki na zdrowie.
Dziękuję za rozmowę, a moim gościem była magister inżynier Marzena Lenkiewicz z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Podcast jest finansowany przez wspólnotę EIT Food w ramach projektu Annual Food Agenda.